I nie wiem, Mirek mi chyba zaglądał w notatki, tak mi się wydaje. Bo o tej kobiecie sam nie rozmawialiśmy w ogóle, a o tej kobiecie samarytańskiej to chcę kontynuować. Moim tematem dzisiaj jest Samarytanka z Sychar. Dokładnie to, co, o czym wspomniał Jurek, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Będziemy czytać wersety od 1 do 42. To jest taki większy kawałek, ale wszystkie osoby, które już sięgnęły po Biblię, zachęcam, żeby je zamknęły, bo nie będziemy śledzić tego tekstu. Jeżeli mogę Cię prosić, Michałku, żebyś też nie wyświetlał tego, tylko posłuchamy z głośniczka, bo już wprowadzam nowinki techniczne.
A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:
daj mi pić.
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka:
jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić?
Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to:
o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej.
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.
Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj.
Nie mam męża.
Dobrze powiedziałaś. Nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie.
Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
Jestem Nim ja, który z Tobą mówię.
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom:
wejdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem?
Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc:
Rabbi, jedz.
Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie.
Mówili więc uczniowie między sobą:
czyżby kto przyniósł coś do zjedzenia?
Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej.
Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili:
wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata.
To jest ten fragment. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, bo mi się to bardzo podoba. Tak jak kiedyś wspomniałem, Ewangelia Jana jest moją ulubioną Ewangelią. Na początku trochę się zastanawiałem, czym ona jest taka dziwna, tak inna od tych 3 Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. I wyglądało na to, że Jan miał zupełnie inne podejście, bo taka dusza artystyczna, on przeżywał zupełnie inną emocjonalność, przeżywał wiele rzeczy i to jego sprawozdanie z misji Pana Jezusa jest niesamowite tak naprawdę. Ewangelia Jana, braterstwo, ma 21 rozdziałów, a w 12 rozdziale jest napisane: a na 6 dni przed Paschą. Czyli 12 rozdział to już opisuje 6 dni przed Paschą, czyli przed śmiercią Pana Jezusa, bo to w czasie Paschy Pan Jezus umarł. Więc 21 rozdziałów, od 12 do 21, to już opisuje ostatnie 6 dni Pana Jezusa. Także zobaczcie, jak bardzo skupiony był apostoł Jan tutaj na tych wydarzeniach. Natomiast te rozdziały, które takie są bardziej znane, czyli rozmowa z Nikodemem, 3 rozdział, czy 4 rozdział, rozmowa z Samarytanką, czy uzdrowienie chorego przy sadzawce, czy nakarmienie tysięcy osób, to wszystko apostoł Jan opisał w taki sposób, że słuchajcie, tam się czuje tutaj te dialogi, to jest żywe, to jest dynamiczne. Jan był naprawdę niesamowitym obserwatorem i pisarzem. I jeżeli was mogę zachęcić, to przesłuchajcie sobie kilka razy tą Ewangelię Jana. Za każdym razem coś innego się tutaj pokazuje. Szczególnie te historie, jeszcze 9 rozdział, uzdrowienie niewidomego od urodzenia. To są moje ulubione rozdziały i ich słucham na okrągło tak naprawdę. Całej Ewangelii Jana. Nie wiem już ile razy ją jej wysłuchałem, ale zawsze coś usłyszę takiego, co zwróci moją uwagę. A ten chory przy tej sadzawce, to wiecie co? Wyjątkowy oprych po prostu. Taki drap, taki łobuz. Jak się to czyta, może tego nie wyłapaliście, ale przeczytajcie sobie 5 rozdział Ewangelii Jana. Zobaczycie po prostu taką kreaturę, którą tam Jezus uzdrowił. Nie chcę mocniejszych słów używać, ale taki donosiciel po prostu, który poszedł i jeszcze na Pana Jezusa doniósł. Po uzdrowieniu oczywiście, ale to też już jakby odrębny temat. Kochani, ten fragment rozmowy Jezusa z Samarytanką jest niesamowity. Jezus usiadł przy studni i przychodzi kobieta. Jest godzina, tak jak tutaj czytamy, że o której ona przychodzi, tam jest około godziny 6, to jest 6 rozdział, mówi, a było około 6 godziny. Jeżeli tam możesz, Michałku, tam tak, ten 6 werset wyświetlić. 6 godzina, oni Żydzi liczyli dzień od 6 rano. Do 6 rano to była noc, a o 6 godzinie to już się zaczynał dzień, więc godzina 6 to jest południe, to jest największy upał w tamtym rejonie. I przychodzi kobieta, kilometr od miasta Sychar, bo ona była z Sychar, więc tam kilometr musiała przejść, z dzbanem po to, żeby naczerpać wody w największym upale. Czy nie ma innej pory, jakiejś porannej, dużo ludzi, na przykład jak są nawet w Polsce upały to wolą wstać wcześnie rano, coś zrobić, potem wieczorem coś zrobić, żeby w tym największym upale czegoś nie robić. Ta kobieta przychodzi w największym upale z dzbanem, kilometr musi przejść w tym upale z tym ciężarem. Dlaczego? Dlaczego sobie nie przyjdzie rano czy wieczorem? Dlaczego nie naczerpie tam, myślicie, że w Sychar nie było ani jednej studni, żeby to miasto zaopatrywać wodą? Dlaczego tam się nie zaopatruje wodę, tylko przychodzi na pustkowie? Bo ona jest napiętnowana, ona jest czarną owcą w tej społeczności. Oni wszyscy ją mają na oku i wiedzą, że to jest element niepewny. Tak jakbyśmy tutaj dzisiejszym, według dzisiejszych kryteriów powiedzieli. Dlaczego? Jezus to potem wyjaśnia, bo ona nie żyje w związku małżeńskim. Nie? To nie było takiego liberalnego podejścia jak w naszych czasach, tylko kobieta, która żyła z mężczyzną bez ślubu, była po prostu grzesznicą, była osobą, która łamie reguły społeczności, więc nie odnoszono się do niej szacunkiem. Na pewno gdzieś tam słyszała jakieś obraźliwe określenia, kiedy przechodziła ulicą, widziała te spojrzenia potępiające, osądzające i nie było jej to w smak, żeby się spotykać z takim hejtem, więc ona unikała ludzi generalnie. Chodziła na przykład naczerpać wodę za miasto, w upał, gdzie wiedziała, że nikogo nie spotka, nie spotka ją żadna przykrość też ze strony innych ludzi. I dlatego myślę, że tutaj istotną rzeczą jest ta godzina, że ją Jan wymienił, że to była szósta, to było południe, to był największy skwar. I też myślę, że nieprzypadkowo Jezus się tam znalazł, słuchajcie, w tej okolicy. Jezus wybierał, gdzie pójdziemy i idą. Jest studnia, usiadł przy tej studni, uczniów odprawił, bo powiedział, idźcie coś kupić do jedzenia, bo wiedział, że ta kobieta tu przyjdzie. Jezus wiele rzeczy wiedział. Wiedział, co jest w człowieku, nie potrzebował, żeby mu ktoś mówił. Bo tak naprawdę, kochani, Pan Jezus prowokował wiele sytuacji i wiele spotkań. I to, co tą kobietę dziwi, to jest to, że siedzi przy studni, do której ona przyszła naczerpać wody żyd i zaczyna z nią rozmawiać i prosi ją, żeby mu dała się napić. To jest to, co tutaj Jurek powiedział, że Żydzi traktowali Samarytan jak nieczystych, jak chociaż oni przestrzegali, znali prawo. Zresztą nie będę wam tutaj za dużo tego tłumaczył, bo w drugiej Księdze Królewskiej jest cała ta historia. Ja ją wam przeczytam, bo jest fajna. Druga Księga Królewska, 17 rozdział. Przeczytam tak, wiersz 6 i 7 i potem od wersetu 24 do 29. Jeszcze raz powtórzę, Księga Królewska, 17 rozdział, czytam werset 6 i 7. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraela do Asyrii. Czyli zobaczcie, z krainy, która nazywała się Samaria, Żydzi zostali uprowadzeni do Asyrii i osadził ich tam w Halach, w Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. I stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. Czyli byli nieposłuszni, ciągle w tą bałwochwalstwo popadali i Bóg w końcu powiedział, dobra, no już dłużej tego nie będę tolerował. Pozwolił na to, żeby Asyryjczycy wywieźli wszystkich tam, którzy mieszkali w Samarii, do Asyrii. Oni się tam zasymilowali, oni tam nie wrócili potem z tej niewoli. Ale zobaczcie werset 24. Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awy, z Hamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. Czyli rzeczywiście sprowadził Asyryjczyków i tam oni mieli mieszkać. Czyli dokonał tak zwanej wymiany ludności. Wiecie, taką wymianę ludności też w Polsce przeprowadzano. Pamiętacie akcja Wisła, kiedy wszystkie osoby z Kresów poprzesadzali, poprzenosiono na Dolny Śląsk czy do Lubuskiego, żeby po prostu zlikwidować opór, żeby zlikwidować jakieś ogniska buntu, to tych ludzi po prostu porozwożono. To była stara polityczna metoda po prostu radzenia sobie, jeżeli jakiś rejon był niespokojny. I jest napisane, i objęli oni w posiadanie Samarię, zamieszkali w jej miastach, gdy na początku, werset 25 czytam, gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. I Bogu się to nie podobało, że w jego ziemi mieszkają ludzie, którzy go nie znają, nie przestrzegają jego prawa, więc dzikie zwierzęta ich tam zaczęły napadać i było to, słuchajcie, na tyle dziwne, no bo od czasu do czasu pewnie jakieś dzikie zwierzę gdzieś tam kogoś zagryzało, ale to była jakaś plaga. W Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu, tak, nas 26, ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samarytańskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, to też nasłał on na nich lwy, które pozbawiają jej życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Nie? Czyli tam, no to dobra, to tych wszystkich wywiozłem, ale jednego kapłana z powrotem trzeba cofnąć, żeby tam w Samarii mieszkał i żeby im mówił, jak oni mają czcić Boga, bo im nie zależało na tym, żeby te lwy wszystkich wygryzły, tylko żeby mieli darmową siłę roboczą. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, zamieszkał w Betel i on uczył, jak mają oddawać cześć Panu. I werset 29. Tworzył sobie jednak każdy z ludów własnych bogów i wystawiał ich do świątyniek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlili. Ale werset 32 mówi na przykład tak: oddawali też cześć Panu i ustanawiali tam sobie kapłanów dla wyżynek dla świątynek na wyżynach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. 33. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom. Taka mieszanka to była. Nie? A ponieważ nie wysiedlił wszystkich ludzi, zawsze jakaś tam część takich rolników, ludzi, którzy doglądali pól i upraw zostawała, no to oni się tam wzajemnie ze sobą łączyli, tworzyły się rodziny, wychodzili, tworzyli związki małżeńskie i ta ludność to było takie, wiecie, niby przestrzeganie prawa Bożego, ale też inni bogowie, inne bożki jakieś i to było wszystko takie wymieszane z pogaństwem. W związku z tym Żydzi stwierdzili, tacy ci prawowierni, przestrzegający z tymi pejsami czy z tymi długimi szatami, frędzelkami, że to jest taki nieczysty, taka mieszanina jakaś dziwna, więc w zasadzie to z Samarytanami nie mieć żadnego nic wspólnego. Nie? Że to jest, jak się nawet rabini, któryś z rabinów powiedział, że rozmowa z Samarytaninem to jest tak, jakby zjeść kawał wieprzowiny, nie? Która była dla nich totalnie nieczysta, więc czyniła człowieka nieczystym przez sam fakt rozmowy. Natomiast tutaj Pan Jezus w ogóle odrzucał te uprzedzenia i zobaczcie, zaczyna rozmowę tak, jakby to był XXI wiek, jak u nas, że gdzieś tam sobie ktoś usiadł, przychodzi kobieta, no i człowiek tam zagadnie, a może mi Pani dać się napić? A to były jednak zupełnie inne czasy i tam była ta bariera Żydzi, Samarytanie, ale też była bariera kobieta i mężczyzna. W tamtych czasach i w tamtym rejonie rozmowa z kobietą, zobaczcie sobie, jak Arabowie funkcjonują teraz, że kobieta jest ubrana prawie jak skrzynka pocztowa i w zasadzie nie ma prawa od czy mężczyzna się do niej odezwać. A Jezus przełamuje jedno i drugie uprzedzenie i dla Niego to nie jest istotne, że to jest Samarytanka, ani to, że to jest kobieta. I ona po prostu jest pełna zdumienia. Widzi, że coś jest dziwnego i pierwsza myśl oczywiście, że on sobie nie zdaje sprawy z tego, że jestem Samarytanką, czyli że jestem nieczysta i że on nie powinien w ogóle ze mną rozmawiać. Nie? I jej odpowiedź jaka jest, kiedy ona, co ona odpowiada: dobrze, Panie, to Ci zaraz naczerpię i dam Ci tej wody? Nie. Ona, co ona mówi? Że jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę i sygnalizuje: Ty jesteś Żydem, ja jestem Samarytanką. Więc jakby stara się zniechęcić Jezusa do tego, żeby z nią rozmawiał. Dlaczego? Bo spodziewa się, że może ten mało domyślny Żyd, jak się domyśli, że jest Samarytanką, to znowu ją będzie hejtował, że znowu usłyszy jakieś nieprzychylne określenie na swój temat. I stara się tą rozmowę przerwać po prostu, powiedzieć: Ty jesteś Żydem, ja Samarytanką. Czy coś Ci to mówi? Tak by można było to dzisiaj przetłumaczyć. Ale Pan Jezus w ogóle na tym się nie zraża i dalej z nią rozmawia. Nie? To już jest też dziwne. A Jezus do niej mówi tak, że tutaj Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami, to już wiemy dlaczego. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy byś sama prosiła go i dałby ci wody żywej. Werset 10 przeczytałem. A mówi: ja mam wodę żywą. Oczywiście dla nas woda żywa kojarzy się tak, jak w bajkach czytaliście, jak wam babcie czytały, bo mi babcia bajki czytała, nie jeszcze nie umiałem czytać. Potem sam sobie bardzo lubiłem bajki czytać. Mam kilka tomów bajek do tej pory jeszcze w domu. Nie mogę się tych książek pozbyć. Jestem taki trochę kolekcjoner staroci. Ale mam te bajki. Tam w bajkach jest o wodzie żywej, że jak się pójdzie na czerpie wody żywej, to człowiek będzie żył wiecznie. Ale to nie o taką wodę chodzi, oczywiście. Woda żywa Żydzi przez wodę żywą rozumieli wodę płynącą, wodę taką, która wypływa z głębi ziemi, tak jak na przykład w studni jest źródło. Zresztą niektóre przykłady mówią, że przy źródle usiadł, nie? Bo tam gdzieś wybijało źródełko, więc wykopano, Jakub wykopał tam studnię, którą potem dał Józefowi, swojemu synowi. I tam była woda, która wypływała z głębi ziemi. To była woda zimna, to była woda smaczna. To nie było, wiecie, jakieś bajorko, w którym zastała woda w wysokiej temperaturze staje się po prostu taka niezbyt smaczna. I tak samo, kiedy płynął jakiś strumień, kiedy płynęła rzeczka, to wszystko była dla nich woda żywa. Jezus mówi, że dałbym ci wody żywej, wody bieżącej, wody smacznej, zimnej, wypływającej z głębi ziemi. A ona jest tym zainteresowana. Dlaczego? Bo myśli sobie tak, jeżeli ten człowiek ma gdzieś jakieś pole, na którym jest jakieś źródło czy jakiś strumień, to by było warto skorzystać z takiej propozycji, bo bym nie musiała tu przychodzić. Zresztą ona to mówi, panie, nie masz, a jeszcze wcześniej mówi, nie masz nawet czerpaka. Ale ona mówi tak, w 15 rzeczy do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła wyczerpać wody. Widzicie, to jej ciąży, że ona musi w ten upał iść, żeby po prostu nie spotkać się z jakąś krytyką, z jakimś odrzuceniem społecznym, to ona mówi, tak, chętnie bym z tej wody twojej skorzystała, którą ty masz, ale wcześniej jeszcze mówi tak, no nie masz czerpaka, to tej wody żywej chcesz mi dać, przecież to ja mam czerpak, a nie ty, więc jak mi ty chcesz mi dać wody żywej? Nie? Natomiast Pan Jezus mówi o zupełnie innej wodzie żywej. I to jest tak bardzo często, to jest tak jak też Jezus do Nikodema powiedział, nie musisz się na nowo narodzić. A Nikodem sobie myśli, co on do mnie mówi, nie? Jestem już starym człowiekiem, ja mam znowu się narodzić. A Jezus mówi, o, jak się na nowo nie narodzisz, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. To co, mam z powrotem wejść do łona matki? Już wiecie, to jest taki akt desperacji, to pytanie Nikodema to już... No już nie wiem, czy można głupsze pytanie zadać, ale chciał jakoś ten temat, zadał pytanie bez sensu, bo to jest niemożliwe, ale w nadziei, że uzyska odpowiedź, która mu coś więcej rozjaśni. I tak samo tutaj Pan Jezus rozmawia z tą i on mówi o wodzie żywej. Ona cały czas myśli o tej płynącej, o tej wodzie ze strumienia czy ze źródła, a Pan Jezus nie chce się na tej wodzie koncentrować, nie? Bo Jezus ma jej do powiedzenia coś zupełnie większego i innego. I ona mówi tak, studnia jest głęboka, nie masz czerpaka, czy ty może jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i synowie jego i trzody jego. Widzicie, po co ona to nawiązuje do tego, że to jest studnia Jakuba, ojca naszego? Ponieważ Samarytanie uważali, że Jakub był ich ojcem, że oni są prawowitymi Żydami, tak samo jak ci z Judei. I jednocześnie myślę, że to nadmienienie do tego, że to jest ojca naszego Jakuba, to jest też taki kamyczek wrzucony, żeby wywołać jakąś kłótnię, czy jakąś dyskusję, czy jakąś różnicę zdań, żeby tą rozmowę można było przerwać. Wiecie, porusza temat, który był dla Żydów bardzo drażliwy i dla Samarytan. Samarytanie uważali, że Jakub był ich ojcem, że oni są tak samo potomstwem Jakuba, chociaż byli taką asyryjsko-żydowską mieszanką, która też tam nie za bardzo tam tego prawa przestrzegała. Oni na przykład uważali za natchnione tylko pięcioksiąg, podobnie jak Saduceusze na przykład. Więc dlatego Jezus jej mówi, wy czcicie to, czego nie znacie, że wy nie znacie proroctw, nie znacie całego przesłania tutaj, wszystkich ksiąg prorockich i tak dalej. I dlatego o tym Jezus wspomniał. Natomiast ona to porusza, taki drażliwy temat, który zawsze wywoływał kłótnie i niezgodę, żeby ona drugi raz próbuje tę rozmowę jakby zakończyć, bo jest to niewygodna rozmowa. Ona tylko chciała naczerpać wody i iść z tego miejsca, bo jest gorąco. Jeszcze czeka ją daleka droga i jeszcze ciężar będzie niosła i nie chce siedzieć w tym upale i rozmawiać tutaj z Panem Jezusem. Tym bardziej, że on mówi o jakiejś wodzie żywej, a nie ma czerpaka w ogóle. No i o czym ta rozmowa? No więc znowu stara się tą rozmowę uciąć, ale Pan Jezus jest czujny, bo Pan Jezus ma tutaj swój plan. On nie po to przyszedł, żeby dać się tak zbyć albo się wdać w jakieś dyskusje teologiczne tutaj, czy to jest studnia waszego ojca, czy to był wasz ojciec, a może Asyryjczycy to są wasi przodkowie, więc tam sobie raczej celujcie, a nie tutaj w naszego Jakuba. Nie. Jezus mówi tak. Ona mówi o tym Jakubie, a Jezus mówi, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć. Ta woda to nie jest to, co cię powinno interesować, bo ty znowu wypijesz tą wodę i jutro znowu poczujesz pragnienie, znowu przyjdziesz i znowu i w twoim życiu się nic nie zmieni. Będziesz tu chodziła aż do śmierci. Jezus mówi tak, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Wiecie? I Jezus mówi tutaj zupełnie coś dla niej niesamowitego. Dla niej niesamowitego, bo ona skupiona na tej wodzie, na tej normalnej wodzie, którą się pije i która jest potrzebna do życia. Jezus chce powiedzieć o czymś, co daje jej życie wieczne. I teraz, braterstwo, czy z tą wodą w piśmie w Starym Testamencie coś było o wodzie, że woda żywa była symbolem życia wiecznego, właśnie czegoś takiego, co się dostaje od Boga? Tak, Jezus generalnie jest w zgodzie i ze Starym, i z naukami tymi, które przedstawia w Nowym Testamencie. Ja wam przeczytam parę fragmentów. Jeden z fragmentów to jest proroctwo Izajasza. 43 rozdział, werset 3. Pierwszy werset mówi, lecz słuchaj Jakubie, czyli i ty Izraelu, którego wybrałem, a werset 3, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje ratorośle. Ta woda, która ma być wylana, która ma płynąć, ta woda żywa, która ma być dana Izraelowi, to jest Duch Boży i Boże błogosławieństwo. I o takim czymś Jezus myślał, kiedy rozmawiał z tą kobietą. Nie? Natomiast ona, no niestety, ona rozumowała cieleśnie i nic poza tym nie widziała. 49 rozdział, werset 10, zobaczcie też, braterstwo, proroctwa Izajasza. Nie będą łaknąć, ani 49 i 10, nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ani żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód, czyli do wody żywej. I jeszcze proroctwo Jeremiasza chciałem przeczytać, 17 rozdział, werset 13. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku. Co znaczy być zapisany na piasku? Że powieje wiatr i już nic nie jest zapisany. Człowiek ginie. To, co mówiłem w przedmowie do dzieci, że wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. To życie będzie pełne wstydu i nie będzie dobrym życiem. A ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. To tak naprawdę Bóg jest źródłem wody życia, wody żywej, wody płynącej, wody chłodnej, smacznej, która daje życie. I Jezus o tym do tej kobiety mówi, ale ona nie rozumiała tego, bo to nie był teolog, to nie była jakaś nauczona w piśmie, czy jakiś tam sadyceusz kształcący się dopiero, ale to była kobieta, która po prostu miała w życiu ciężko. Nie? Jezus jej w ten sposób mówi, że ja mogę Ci dać takiej wody żywej, która wytruskuje ku żywotowi wiecznemu, że ja mówię do Ciebie o czymś, co da Ci życie wieczne. I słuchajcie, i ona tutaj zaczyna dostrzegać, że to nie jest jakiś mało bystry Żyd, który w zasadzie wdał się w pogawędkę z Samarytanką, bo może zapomniał, albo może mu się spodobała i chciał do niej zagadać, tylko ona już widzi, że ma do czynienia z człowiekiem, który chce jej coś przekazać. Nie? Że Jezus już mówi o wodzie, która daje życie wieczne. Nie? Tak na marginesie, braterstwo, w bajkach, które czytałem, to bardzo często się przejawia wątek jakiegoś źródełka, który jak się człowiek napije, to będzie żył wiecznie. I bardzo żałowałem zawsze, że czegoś takiego nie ma. A potem do mnie dotarło, że tak naprawdę jest książka, która opisuje coś rzeczywistego, że opisuje źródło, które jak się człowiek napije, z którego jak się człowiek napije, to będzie żył wiecznie, i że to jest właśnie Nowy Testament, nie? Który mówi o Jezusie jako źródle wody życia, że jeżeli będziemy się trzymać Boga, będziemy wierzyć w Jezusa, to będziemy żyć wiecznie. I rzecze do Niego niewiasta, werset 15. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła, nie przychodziła tu czerpać. Znowu ona mówi, chciałabym takiej wody, bo już bym tu nie musiała przychodzić. I Jezus wtedy zmienia całkowicie tor tej rozmowy. Już nie chce o tej wodzie więcej rozmawiać z nią, bo to był tylko pretekst do zaczęcia rozmowy. Ale Jezus co mówi tak? Idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. A ona... Sprawa męża, nie? To jest coś, co jej na sercu leżało zawsze, no bo to była sprawa, która była takim jej cierniem w boku, nie? Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Tutaj w tej Biblii audio było, no nie mam męża, nie? Widzieliście to takie zawahanie, ona mówi, no nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Ona miała 5 mężów. A potem ona mówi, Panie, rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Nie? Werset 19. Czyli zobaczcie, teraz czy ta historia, czy to jest w ogóle prawdopodobne, że ona mogła mieć 5 mężów? Uważam, że to jest zupełnie prawdopodobne. Nie? Że tam, pamiętacie, to jak przychodzą zadać Jezusowi pytanie, że było 7 braci i tam i każdy z nich po kolei umierał, a ona była żoną każdego z nich, to kogo... No, nie, no chyba właśnie nie, bo się liczba nie zgadza, zresztą jest odwrotnie dokładnie, bo ona miała 7 mężów, miało 1 kobietę, no mniejsza z tym, ale wiecie, rozmyślałem nad tym, co się, czy jest możliwe, żeby wszyscy jej umarli, nie? No jest mało prawdopodobne, nie? Czyli no, jeden mógł umrzeć, albo 2, no bo to nawet w naszych czasach się zdarza, że kobieta ma na przykład 3 męża, bo 2 mężów umarło, nie? Więc jakaś śmiertelność tam była. Pamiętacie, Noemi, umarł jej mąż, umarli jej synowie, nie? Obie synowe zostały bez mężów, nie? Także takie sytuacje się zdarzały. Tam były epidemie jakieś, no mogło się to zdarzyć, nie? Były wojny, ktoś tam mógł najechać, mogli tego męża zabić. Czyli mógł zachorować jeden i umrzeć. Drugi mógł zachorować i umrzeć. No mógł. Mogło być to miasteczko zaatakowane? Mogło. Ono gdzieś tam było na takim rozstaju, że można było iść w jedną stronę albo drugą stronę. To był taki teren, gdzie tam ludzie wędrowali. Ta studnia zresztą jest do tej pory. Ta studnia Jakuba, można ją zobaczyć. Natomiast... Czy jest możliwe, że miała 5 mężów? Moim zdaniem jest możliwe. Mogła na przykład, mogli dać jej list rozwodowy, bo przecież Jezus krytykował łatwość, z jaką mężowie odprawiają swoje żony. Nic nie jest wspomniane, żeby miała dzieci, więc być może, jeżeli nie miała dzieci, to może była bezpłodna i była odprawiana potem przez mężów jako niepłodna. Ale może też miała trochę przykry charakter, nie? Bo mężczyzna, jak widział, że kobieta ma przykry charakter, to napisał list rozwodowy i się żegnał. Nie chciał mieć tutaj jakiejś negatywnej osoby w domu. Więc różnie to mogło być, nie? Ale sytuacja, kiedy ona miała 5 mężów, mieści się w tamtych realiach, kiedy była słaba opieka zdrowotna, czy w zasadzie nie było. Były wojny, była możliwość odprawienia, czy też z powodu niepłodności, czy z powodu choroby. Ale to, co jest istotne, to ma 6 mężczyznę, ale on już jej nie zaproponował ślubu. I to też jest taka dla mnie taki punkt wyjścia, żeby parę zdań na ten temat powiedzieć, że kobieta jest tak naprawdę zdana na łaskę mężczyzny, jeżeli godzi się na życie z mężczyzną, to jest potem zdana na jego łaskę, że albo ją poprosi o rękę, albo jej nie poprosi o rękę. I to jest moim zdaniem na przykład w naszym kraju tak nagminne, że potem kobiety zostają z dziećmi, zostają opuszczone przez mężów, którzy nawet nie muszą się rozwodzić, tylko się spakują i sobie idą do innego domu, czy w ogóle odchodzą od kobiety, albo spotkają kobietę, która jest według ich oceny lepsza, młodsza, bardziej może zabawna czy bogatsza, mogą być to różne sytuacje, wtedy ta kobieta nie jest przez nic chroniona. Jest to, braterstwo, rozwiązanie barbarzyńskie, jak na Europę XXI wieku, ponieważ nawet w krajach takich jak Oman, akurat Esterka czytała książkę o Omanie, i tam kobieta, kiedy mężczyzna prosi kobietę, żeby z nim zamieszkała, żeby została jego żoną, bo nigdy wcześniej nie zamieszka z nim, jeżeli nie jest jego żoną, więc jeżeli chce żyć z kobietą, to musi to być jego żona, to on musi naprawdę zapłacić duże pieniądze. To jest gdzieś w przeliczeniu, gdzieś tak około 100 tysięcy.
Musi zapewnić, że gdyby ją zostawił, to ona ma do końca życia
utrzymanie. Że pieniądze muszą być na tyle duże, że gdyby on się z nią rozwiódł, gdyby ją zostawił, to ona ma do końca życia utrzymanie. Jeżeli rodzi dziecko, to jeszcze w czasach tego kalifa, który tam był bardzo bogaty, to było tak, że kobieta otrzymywała tyle, ile ważyło dziecko, tyle otrzymywała złota, taką wagę złota. W Omanie to było i to chroniło tą rodzinę już niepełną, bo gdyby ją zostawił, to wtedy ona ma pieniądze na wychowanie dziecka i ma na życie w jakichś dobrych warunkach. Natomiast tutaj, w tym naszym kraju, to jest barbarzyństwo. Tak naprawdę się dzieje, że mężczyzna oczekuje od kobiety, że ona mu wszystko odda, co ma, będzie z nim żyła, będzie z nim dzieliła łoże, ale w zamian za to nic nie może się spodziewać. Może tylko jakieś jeszcze przykre słowa usłyszeć i zostać sama, bardzo często z dzieckiem jednym czy z kilkoma. I ta kobieta w ten sposób funkcjonowała, słuchajcie, bo jeżeli jej to ciążyło, jeżeli to było dla niej takim ciężarem, nawet fizycznym, że musiała gdzieś iść po tą wodę, żeby w końcu nie słyszeć tych niepochlebnych komentarzy, czy tych spojrzeń, czy jakichś tam uszczypliwości, to to było dla niej ciężarem. Czy ona by nie wybrała małżeństwa? Oczywiście, żeby wybrała małżeństwa, ale jej nie proponował małżeństwa. A że była zdesperowana, no to zgodziła się na taki układ. I Pan Jezus o tym wspomniał, że ten, którym ty jesteś z nim teraz, to nie jest twoim mężem. A ona mówi, o, on wie coś z mojego życia, o czym nie powinien wiedzieć, bo go nigdy w Sychar nie widziałam, jest to obcy człowiek, jakiś Żyd, przecież tu u nas się Żydzi nie kręcą, bo przecież to była separacja. To nie było tak, że sobie w Sychar chodzili Żydzi ulicami tam w prawo i w lewo, tylko tam każdy był, miał swoje miejsce. To skąd on to może wiedzieć? To musi być prorok. Nie? I to jest pierwsza rzecz, która jej przyszła do głowy. Skoro wie takie rzeczy o mnie, takie bardzo intymne rzeczy, osobiste, to musi być prorok. I słuchajcie, a jak wy byście się zachowali, gdyby teraz tu wszedł człowiek i by powiedział coś takiego, o czym by nie miał prawa wiedzieć, to mnie by powiedział do Gosi, do Esterki, tu wszyscy, do wszystkich was by coś powiedział, a ty tu, a ty to, a ty to, 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 a my mówimy, skąd on to wszystko wie, to jest prorok, no prawdziwy prorok do nas tu przyszedł, nie? A on by sobie poszedł do tego pokoju obok i by powiedział tak, jak ktoś ma do mnie jakieś pytanie, to proszę, może do mnie przyjść i zapytać, nie? No to co, nie poszlibyśmy tam zapytać o coś, co jest dla nas takie ważne, życiowe, jakieś decyzje, czy paką decyzję podjąć, czy inną, czy mamy jakiś problem do rozwiązania, czy cokolwiek, to co nie poszlibyśmy, Mateusz, nie poszedłbyś zapytać? Pewno, żebyś poszedł zapytać. Miłosz by zapytał, Szymon zapytałbyś na pewno, nie? Chociażby kiedy Polska wygra w końcu, nie? Piłkę nożną. Mistrzostwa świata, nie? Ale słuchajcie, i ta kobieta ma taką sposobność, widzi proroka, który mówi o rzeczach, co do których po prostu nie powinien wiedzieć, więc jest to mąż Boży i ona jakie mu pytanie zadaje, słuchajcie. Zastanawialiście się nad tym pytaniem, które jest w ogóle dla mnie na początku, to było takie zupełnie jakieś abstrakcyjne, jakieś nie wiadomo jakie. No, o co ona pyta? Panie, widzę, żeś prorok i werset 20. Ojcowie nasi na tej górze, czyli na górze Gerazim, bo to jest ta góra, gdzie oni tam mieli swój ośrodek kultu, na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś, Żydzi, mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Ona taki temat porusza, słuchajcie, teologiczny. Myślicie, że ona tak się zastanawiała, która strona ma rację, czy my Samarytanie mamy rację, czy Żydzi mają rację, czy Jerozolima, czy Gerizim, nie? Myślicie, że o to jej chodziło? Nie. Ona była zainteresowana, które miejsce prawdziwie jest miejscem, gdzie należy Bogu oddawać cześć. A po co jej to było potrzebne? Co się robiło w miejscach, w których się oddawało Bogu cześć? Jak się grzeszyło, to co się robiło? Składało się ofiary. I ona składała ofiary za swój grzech? Na pewno składała, bo inaczej ją nie interesowało, w którym miejscu te ofiary należy składać. Czy w Jerozolimie, czy wystarczy tutaj na naszej górze Gerizim składać ofiary. Dlaczego? Bo jej grzech jej ciążył. To było dla niej brzemię. I ona chodziła na tą górę i składała Bogu ofiary za swój grzech. Ale się nic nie zmieniało, no bo ten mężczyzna nie prosił ją o rękę, więc się nic nie zmieniało. Ale najważniejszą rzeczą dla niej było, czy te ofiary są przyjmowane przez Boga. Czy to miejsce to jest to miejsce, czy jednak musi tam do Jerozolimy musi iść. Widzicie? Jezus wiedział, do kogo przyszedł tak naprawdę. Ta kobieta w swoim sercu była głęboko pobożna. Ona ubolewała nad swoim grzechem, ona się go wstydziła, ona unikała ludzi, bo wiedziała, jak ludzie reagują, ale ona składała Bogu ofiarę, ona przychodziła, modliła się i przepraszała Boga za to, za takie życie, za jakie prowadzi. I jak przyszedł prorok, to pierwszą rzeczą, którą chciała usłyszeć, czy dobrze robi, czy to jest to właściwe miejsce, czy jednak będzie musiała do Jerozolimy chodzić. Nie? Zobaczcie, to są takie są smaczki w tej Ewangelii Jana, że jak to czyta, jak to słucham, to jest to po prostu coś pięknego. I to, co też Jurek powiedział, że Jezus jej odpowiada zupełnie inaczej, niż ona się spodziewała, bo ona się spodziewała, że on wskaże jedno z tych dwóch miejsc. Nie? A Jezus mówi zupełnie inaczej. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, czyli ani tu nie na górze Gerizim, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Że nadchodzi godzina. I niektóre przekłady mówią, i nawet już jest, no bo rzeczywiście tak było, że jak kiedy przyszedł Jezus, to się to wszystko zmieniało, że ani tu, ani tu. Ona jest cały czas zaskakiwana w czasie tej rozmowy z Jezusem. Już od początku, kiedy Jezus do niej zagadnął, to już była zaskoczona. Potem o wodzie zaczął jej tam opowiadać, potem że okazało się, że jest prorokiem. I ten prorok daje taką odpowiedź, że ani tu, ani tu. Wy czcicie to, czego nie znacie. Bardzo dziękuję. Pozwólcie, że się napiję. Bardzo dziękuję, Starko. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. To już powiedziałem, że my mamy pełnię objawienia Bożego, jakby cały Stary Testament. Wy tylko tam ciąg Mojżeszowi wyczytujecie. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Bo przecież Bóg zawarł z nami przymierze, że jak wypełnimy wszystkie przykazania, to będziemy żyli wiecznie. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, już to też wzmiankowane, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli nie w jakimś miejscu, tylko w duchu i w prawdzie. Czyli gdzie? W swojej komorze modlitwy, tak jak Jezus powiedział, że jak chcesz, to wstąp do komory, jak chcesz się modlić do Boga, to idź na jakieś ustronne miejsce, gdzieś jest cicho, gdzie cię nie będą rozpraszały jakieś dźwięki z zewnątrz, gdzie tam cię domownicy nie będą co chwilę wołali, albo nie wiem, tam radio gra, czy cokolwiek, czy jakiś gwar jest za oknem. Że w duchu i w prawdzie, czyli człowiek tam, gdzie jest, to będzie czcił Boga, będzie mu dawał cześć, będzie go przepraszał za swoje grzechy, będzie składał ofiary, czyli śluby, bo tak naprawdę możemy Bogu ślubować, że coś uczynimy, czy że czegoś nie uczynimy, czy że jakąś ofiarę złożymy i że w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I to jest dla nas zupełnie prosta rzecz, bo my jesteśmy z tym tak osłuchani, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. To jest zresztą zgodne ze Starym Testamentem. W dwóch przynajmniej proroctwach jest napisane, że ludzie będą czcili w każdym miejscu Boga. No, to wam zresztą przeczytam. Proroctwo Sofoniasza. Gdzie tu sobie to zapisane? Sofoniasz 2 rozdział, werset 11. Pan okaże na nich swoją moc, Pan okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swego. Zobaczcie, każdy, no oczywiście to jest mowa o poganach, których Bóg zamierza przyjąć, każdy ze swojego miejsca, każdy w swoim narodzie. Od nas w Nowym Testamencie nigdzie nie mamy napisane, że mamy gdzieś jeździć do Jerozolimy, żeby Bogu oddawać cześć na jego górze, czy tam przy tej ścianie płaczu, czy gdzieś, tylko każdy ze swojego miejsca. I Malachiasz, 1 rozdział, werset 11. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest imię moje wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan Zastępów. I na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa czyste ofiary. Widzicie? Oczywiście to są w zrozumieniu duchowym kadzidła. Proroctwo Malachiasza należy rozumieć w sposób duchowy, tak jak i w objawieniu, że tymi kadzidłami są modlitwy świętych, jest na wszystkich miejscach. I Jezus jej o tym mówi, ale dla niej to jest abstrakcja, bo ona jest przyzwyczajona do myślenia. Jest święte miejsce, tam trzeba składać Bogu ofiary, tam należy się modlić, tam się ma łączność z Bogiem. Tylko czy ja na właściwym miejscu, czy te moje ofiary są przyjmowane, czy te moje modlitwy są wysłuchiwane, czy to jest to właściwe miejsce? A Jezus zaczyna mówić o duchu i prawdzie, o czcicielach, że godzina nadchodzi, już jest, i ona się pogubiła, słuchajcie. Ona nie rozumie tego, tak jak Nikodem nie rozumiał wypowiedzi Jezusa, nie? Aż Jezus trochę obruszył do Nikodema i mówi, nauczycielem jesteś w Izraelu, a tego nie wiesz? No już powinieneś wiedzieć takie rzeczy, nie? Czyli szukajcie w Starym Testamencie o Nowym Narodzeniu. Tak naprawdę Jezus na to zwrócił uwagę. A co odpowiada ta kobieta? Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to jest 25 wiersz, rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Ona mówi, tak, jak przyjdzie Mesjasz, to nam wszystko wytłumaczy, bo ona nie rozumiała tego, co Jezus mówi. I ona przypomniała sobie, że jak przyjdzie Mesjasz, to będą to takie czasy, zresztą te proroctwa, że głupi nawet nie zbłądzą i tak dalej, nie, że to będzie wszystko od oczywiste i zrozumiałe dla każdego człowieka. Ona mówi, jak przyjdzie Mesjasz, to On wszystko wytłumaczy. I słuchajcie, i werset 26, Jezus rzekł jej, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Komu Jezus tak bezpośrednio w cztery oczy powiedział, że jest Mesjaszem? niewieście samarytańskiej, nie dosyć, że samarytanka, to jeszcze żyjąca w grzechu, Piłatowi, że jest królem żydowskim. Pamiętacie te wypowiedzi? I mówi, jestem królem, nie? Moje królestwo nie jest tego świata. Mówi, jesteś królem? Tak, jestem królem, Jezus mówi do niego. Tamci przychodzi nauczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani, przychodzili, podjazdy robili pod Pana Jezusa, a Jezus pewnym osobom mówił wprost, że jest Mesjaszem. Na przykład tej kobiecie. Widzicie? Jak można się pomylić?
Przecież Żydom powiedział, nie? Całe pismo jest napisane o nim.
Aby do mnie przyjść nie chceć. Tak. Jurek, oni już mieli tak w głowę wbite, że to nie jest Mesjasz, że nawet jak uczynił cuda, które miał tylko Mesjasz czynić, czyli właśnie uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia, gdzie wiadomo, nie powstały połączenia nerwowe i to się nie da wyleczyć już, nie? Każdy człowiek, który się zna na optyce, wie, że wtedy, kiedy dziecko od początku nie widzi, to już nigdy w życiu nie będzie widziało, bo nie powstały połączenia między okiem a mózgiem, bo nie była czynna ta droga, więc to z punktu widzenia medycznego nie może. Jezus takie coś uczynił, wskrzeszenie człowieka, który się już rozkładał przecież, nie? I uzdrowienie i wypędzenie demona z człowieka, który był niemową, nie? Był głuchoniemy, czyli nie mógł ten... Egzorcyści przychodzili, pytali się, jak masz demona, jak masz na imię, który w tym człowieku siedział. On mówi, no tam jakoś miał na imię. No to ci rozkazuje tym Mefistofelu, czy jakiś tam inny, żeby z niego wyszedł. No on wychodził, ale jak był niemy, no to nie powiedział tego imienia. No i nie potrafili wypędzić demona z takiego człowieka. Ale mówili, Mesjasz będzie umiał to zrobić. No i przyprowadzają Jezusowi opętanego, który jest głuchoniemy, nie? I mówią, no to zobaczymy, jaki to jest Mesjasz. A Jezus wypędził z niego demona. No to co powinni powiedzieć? No Mesjasz, no to jest Mesjasz. To co wymyślili? No on to czyni mocą Belzebuba, księcia demonów. Dlatego mu się udało demona wypędzić, bo dysponuje mocą księcia diabelskiego, nie? A nie jest Mesjaszem.
Lepiej, żeby on zginął.
Za naród. Słuchajcie, to jest naprawdę, ta cała historia jest wspaniała. To, co dzisiaj tutaj wam chciałem pokazać, to jest właśnie to, że ta kobieta przeżywa szok za szokiem, nie? Najpierw, że z nią rozmawia Żyd, potem, że jest prorokiem, potem jeszcze mówi coś, co zupełnie się nie mieści jej w głowie i mówi sobie, tak, jak przyjdzie Mesjasz, on mówi, ja jestem Mesjaszem. I co się potem dzieje, słuchajcie? Niewiasta, tutaj jest napisane, że ci uczniowie przyszli, nikt zaś jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz, słuchajcie, oni powinni Jezusa zberszczać tutaj za to. Nie powiedzieć, jak ty z kobietą rozmawiasz i z Samarytanką jako Żyd, ale oni już rozumieli, że Jezus nie działa standardowo. Żadne jego wyrzuty, nie było żadnego jakiegoś upomnienia Jezusa. No co ty robisz? Żydzi się z Samarytanami nie łączą, nie? Ale patrzą, Jezus rozmawia z kobietą, a ona co zrobiła? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała, biegiem, słuchajcie, biegła ten kilometr do tego miasta. Taka była poruszona, że spotkała człowieka, który jej mówił takie rzeczy, i to jest Mesjasz, i on powiedział, że jest Mesjaszem. Przychodzi i mówi tak, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Jezus? A co ona uczyniła, słuchajcie? Pobiegła do tego miasta, przecież unikała kontaktów z tymi ludźmi, bo oni dla niej byli przykrzy, oni byli dla niej... sprawiali jej cierpienie, nie? A co jej Jezus powiedział, co ona uczyniła, słuchajcie? O czym jej Jezus powiedział? No, że żyje z mężem, z mężczyzną bez ślubu. No to jej powiedział. O tym, co było jej wstydem w jej życiu. Co było taką traumą. To ona przychodzi do tych mieszkańców i mówi, słuchajcie, przyszedł człowiek, czy to nie jest Mesjasz, powiedział mi, że żyje z mężczyzną bez ślubu. Chociaż nie mógł tego wiedzieć. To musi być Mesjasz. Chodźcie, zobaczcie. I to, czego się wstydziła, czego unikała, robiła uniki, żeby się z tymi ludźmi nie spotykać, to wyrzuca przed nich, bo to jest jej świadectwo o Jezusie. Widzicie, jak działa Jezus? Że człowiek, nawet jeżeli żyje w grzechu, to kiedy spotyka Jezusa, kiedy Jezus dotyka twojego serca, to potem ludzie mówią o takich wstydliwych, ciężkich rzeczach. Czy Jacek nam nie powiedział swojego świadectwa, swojego życia? Czy dla niego to było miłe mówić? Ale Jezus pobudził go tak, żeby dać świadectwo. Zobaczcie, jaki byłem. Jak głęboko siedziałem w narkotykach i Jezus mnie z tego wyciągnął. Nie? I to nagle przestaje być rzeczą wstydliwą. Jest to świadectwem, które pomaga innym ludziom przyjść do Jezusa Chrystusa. Jak się wszystko zmieniło nagle w życiu tej kobiety. Potem przychodzą uczniowie, nad tym się już nie będę skupiał. Jedyną piękną rzeczą jest to, co Jezus powiedział tak, że teraz macie żniwo, już widzicie, że się pola bielą, czyli tak jak my tu widzimy, tak już jest białe, już nie jest zielone zboże, tylko białe, tu już jest gotowe do ścięcia. Mówi, macie, ścinajcie, idźcie na żniwo, bo inni siali, a wy nie braliście udziału w tej pracy, ale teraz możecie zbierać. I zobaczcie, ta kobieta przyprowadza tych ludzi i mówi tak. I wielu Samarytan, werset 39, wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Znowu, słuchajcie, to było jej świadectwo. Powiedział mi, że żyłam w grzechu, że żyłam bez ślubu z mężczyzną. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Słuchajcie, w mieście samarytańskim dwa dni Pan Jezus po prostu spędził. Tam było pytanie za pytaniem, tam o wszystko go przepytali przecież. To byli ludzie, którzy tak naprawdę przez to, że ich tak Żydzi odcięli od społeczności, to oni byli spragnieni Boga, rozumienia Boga. Na pewno pytali, czy tylko pięcioksiąg, czy też reszta ksiąg Starego Testamentu. Jak mamy żyć? Co to znaczy w duchu, w prawdzie? To wszystko im Jezus wytłumaczył, bo przecież został tam dwa dni. No przez dwa dni można się nagadać, braterstwo. No przecież każdą sprawę można wyjaśnić przez dwa dni, nie? I jest napisane, i wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło. Gdzie go prosili, pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki, werset 41, jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. Zobaczcie, jakie żniwo. Przychodzą do małego miasteczka, to co Jezus powiedział, to pole już jest gotowe do zbioru. Wy będziecie zbierać. Tylko otwórzcie swoje usta i mówcie. Nie? I poszedł, mówił do tych ludzi i tam jeszcze więcej ich uwierzyło. I wiecie, jaka z tego jest lekcja? Że my tak samo żyjemy już przy końcu czasu. Spodziewamy się, że już tak naprawdę ten czas, już ten świat nasz się kończy. I my jesteśmy właśnie na polu, które już jest gotowe do żniwa. Zobaczcie, jak ludzie przychodzą po prostu. Nie gdzieś w internecie znajdą. Przecież nasza mała społeczność w zasadzie, kto tutaj by tak normalnie trafił? Nie? No to jesteśmy gdzieś tak zabunkrowani. Jeszcze tam ten szlaban tu postawili, nie? Kartę, żeby wejść. Cuda, wianki, nie? Trzecie piętro, no jeszcze, nie wiem, powinna być jakaś tutaj brama zwodzona, jakiś most, fosa, coś, to jeszcze by było trudniej. A jednak ludzie przychodzą i przychodzą do wszystkich kościołów, bo jest czas żniwa. Więc kochani, otwierajcie swoje usta i mówcie, nie patrzcie, że to jest jakiś taki, a to grzesznik, a to jakiś taki, nawet się ludziach z innych kościołów mówi, że a co tam w tym kościele takim czy innym. A zobaczcie, no ci Samarytanie to tacy trochę bałwochwalstwa, trochę prawdziwego czczenia Boga. Czy nie mamy tutaj takiego dużego, powszechnego kościoła w Polsce, gdzie jest trochę czczenia Boga i trochę bałwochwalstwa, a jednak ludzie wierzący tak gardzą wyznawcami tego kościoła, że często mówią, a to tam nie ma sensu taka rozmowa z nim. Jest sens, rozmawiajcie, tak jak Jurek go powiedział. Ktoś z nim rozmawiał, ktoś mu pokazał jakieś rzeczy z Pisma Świętego, i Jurek jest teraz człowiekiem, który żyje blisko Boga. I słuchajcie, są to naprawdę wspaniałe myśli. Ta kobieta, jak mi się to podoba, że ona tam pobiegła, słuchajcie. Ona już była tak poruszona tym, że ona już nie szła normalnie do tego miasta w tym upale, tylko biegła, nie? I mówi, opowiada swoje świadectwo. Które tak naprawdę no jest tylko tym, że Jezus opowiedział jej o jej grzechach i to ją uszczęśliwiło. I teraz oni przyszli i mówią, 42 wiersz, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, bo ich to musiało poruszyć. Kiedy oni widzieli jej emocje, jej entuzjazm, jej poruszenie, no to musiało to, no wydarzyło się coś niesamowitego. Ale już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy, wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. To, czego Jezus nie znalazł u Żydów, tych takich, wiecie, tam Judejczyków, tych wiernych takich, co tam składali dziesięcinę z kminku i tam z anyszku, to znalazł w mieście samarytańskim, w Sycharze. Kochani, chcę was do tego zachęcić, żebyście otwierali swoje usta, żebyście mówili o Panu Jezusie, żebyście szukali społeczności z Bogiem. Wtedy, kiedy powinien nam się noga, to żebyśmy przychodzili śmiało do Boga i Go przepraszali. I nie musimy się zastanawiać, czy to miejsce, czy to miejsce, bo wasze miejsce przy waszym łóżku, przy waszym tapczanie, narożniku, sofie, czy tam wersalce, to jest to miejsce, gdzie Bóg was słyszy. Tak jak powiedział do Salomona, kiedy poświęcił świątynię, że tu, to miejsce, to będzie, gdzie będę słuchał waszych modlitw. Tak teraz słyszy każdą modlitwę, nawet u Mateusza w pokoju słyszy, co Mateusz, jak się modli do Boga, czy jak się Miłosz modli, czy jak się Szymon modli, czy jak się Piotruś będzie modlił. aby już się teraz modli, przecież bo Asia opowiada, jak składa rączki i się modli, to Bóg słyszy, bo to jest w każdym miejscu Bóg jest dostępny w tej chwili. I ta historia jest wspaniała, tak jak wam powiedziałem, piąty rozdział to jest ten tak jakby trochę wyciszenie tej, czy ugaszenie tych takich pozytywnych emocji, bo Jezus uzdrawia takiego przykrego człowieka, który się okazał donosicielem, ale potem znowu dziewiąty rozdział uzdrawia niewidomego od urodzenia. To też jest kozacka historia, słuchajcie, jest wspaniała. Ten człowiek walczy jak lew po prostu, nawet im tam podogadywał, nawet zaczął szydzić z nich w pewnym momencie, bo już nie mógł wytrzymać tego hejtu, którym oni kierowali na Pana Jezusa. Zachęcam was do słuchania, do czytania Ewangelii Jana, do szukania tych skarbów i życzę wam, kochani, tego, żebyście się Słowem Bożym wzmacniali i karmili. Amen.